Kiedy ponad miesiąc temu rozpoczynała się afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie, wielu z nas wydawało się, że to będzie coś, co bardzo mocno przetasuje polską scenę polityczną, polską scenę finansów publicznych i wszystko, co dotyczy ekonomii, gospodarki, a przede wszystkim zadłużenia naszego kraju. Tymczasem właśnie miesiąc minął, pojawiają się pierwsze, praktycznie nic nieznaczące dymisje i tematu prawie nie ma. Porozmawiajmy o tym, co wyszło z tej całej afery, przynajmniej na etapie początku lipca, bo co wyjdzie dalej, zobaczymy. Zapraszam na najnowsze pogodne shorty. Cześć, Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach. Shorty dzisiaj w atmosferze wyjątkowej, bo za mną stara ponad stuletnia stodoła. Pozdrowienia z Podkarpacia, pozdrowienia z Ostoi Tradycji. O samym tym miejscu jeszcze porozmawiamy, natomiast my tu dziś będziemy wieczorem nagrywali materiały, które zobaczycie w internecie, pewną bardzo ciekawą debatę na temat tego, co można w polskim systemie politycznym dzisiaj już zacząć robić, żeby trochę tą naszą rzeczywistość poprawić, ale ja nie o tym. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wygląda, no jeszcze nie pokłosie, ale na pewno już żniwo tej afery, która została odkryta przez ekipę Kanału Zero związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Kiedy cała ta sprawa zaczynała się, gdzieś tam jeszcze w czerwcu, mieliśmy wrażenie, wielu komentatorów miało wrażenie, że skala tych przekrętów, skala nakładających się na siebie wielowarstwowych problemów, które szpital i ludzie z nim związani zaczęli na swoje konto zapisywać, jest tak ogromna, że prawdopodobnie będzie elementem upadku tego rządu, będzie elementem, który sprawi, że ekipa Tuska będzie miała poważne problemy z tym, żeby dojechać do wyborów, żeby normalnie funkcjonować i przystąpić do tego drugiego festiwalu wyborczego z odkrytą przyłbicą. No właśnie, minął miesiąc, niewiele się wydarzyło. Mamy odwołany zarząd szpitala, mamy odwołaną radę nadzorczą, mamy odwołanych dwójkę wiceprezydentów Warszawy, ale no właśnie, ale mamy bardzo niebezpieczny zwrot całej narracji, która tej afery dotyczy, bo mimo tego, że pojawiają nam się coraz to nowe informacje o tym, że jakiś dentysta gdzieś zarabiał x pieniędzy miesięcznie, że gdzieś tutaj lekarz pracuje po 1000 godzin miesięcznie, mimo że ten miesiąc ma tych godzin 744, że ktoś jeszcze wystawia faktury, że spółka neurochirurgów potrafiła zarobić 26 tysięcy czy 30 tysięcy złotych na godzinę, mimo tego, że te informacje cały czas nam wyskakują, to ginie rzecz najistotniejsza, ginie rzecz, która tak naprawdę w tej całej aferze jest kluczem. Bo według mnie, gdybyśmy czegoś mogli sobie życzyć jako ludzie, którzy w tym kraju, dziwnym kraju mieszkają, to nie tego, aby z urzędu usunięto Trzaskowskiego, Kierwińskiego, czy nawet aby upadł rząd, ale przede wszystkim tego, żeby w tym kraju wróciły normalne zasady, żeby wróciły normalne instytucje i żeby wróciło to, czego od instytucji oczekujemy. A czego my oczekujemy? Rzeczy bardzo proste. Oczekujemy tego, że jeżeli na SOR, na szpitalny oddział ratunkowy, trafia pacjent, taki jak choćby ja, z gdzieś tam z kawałkiem narzędzia, które zostało w maleńkiej ranie w palcu, to jest on traktowany inaczej, znacznie gorzej, ze znacznie mniejszym ciśnieniem, w znacznie dłuższym czasie, jeżeli takie są potrzeby, niż ktoś, kto na ten sam oddział ratunkowy przyjeżdża z rozwalonym łbem, z wywleczonymi na zewnątrz przez dzika flakami, czy po ciężkim wypadku samochodowym, gdzie każda minuta grozi trwałymi uszkodzeniami mózgu, trwałymi uszkodzeniami jego ciała, trwałymi uszkodzeniami zdrowia. Oczekiwalibyśmy tego, że jeżeli do takiego szpitala, w którym jasno, czarno na białym odkryto złodziejstwo, zwykłe złodziejstwo, gdzie jeden człowiek zapisywał sobie godziny, których tak naprawdę nie przepracował, a kilku innych w strukturze, na poziomie kierownika tej jednostki, na poziomie kierownika szpitala, czy na poziomie działu finansowo-księgowo-kadrowego, ktoś inny, dwie, trzy, może cztery osoby podpisywały to ewidentne kłamstwo, podpisywały to złodziejstwo swoim nazwiskiem, przystawiały tam swoją pieczątkę albo dawały w jakimś elektronicznym systemie tak zwanego ptaszka, zatwierdzając te kwoty do wypłaty. Oczekiwalibyśmy tego, że jeżeli do tego szpitala wchodzi prokurator, to on zaczyna zadawać pytania nie o to, czy wiarygodny jest sygnalista, który przynosi inne, równie ciekawe informacje na temat tego, co działo się na tym nieszczęsnym oddziale ratunkowym, ale ten prokurator zajmuje się przede wszystkim zabezpieczeniem śladów i uniemożliwieniem matactwa, uniemożliwieniem zacierania śladów, uniemożliwieniem zmian w dokumentacji, uniemożliwieniem tego, aby w tej dokumentacji pojawiały się rzeczy, które nie miały miejsca, albo rzeczy znikały, które pewne fakty potwierdzają. Oczekujemy tego, że jeżeli taki prokurator nie działa zgodnie z zasadami, to jest jakaś jednostka nadrzędna, która tego prokuratora wymienia na innego, że istnieją instytucje kontrolne, których się słucha, że jeżeli pojawia się sygnalista w ZTM-ie, to zajmujemy się nim z opieką, która sygnaliście się należy, a jeżeli na to wszystko wchodzą inspektorzy NIK-u, jeżeli toczy się postępowanie przeciwko czy w sprawie, to postępowanie jest prowadzone niezależnie od tego, kogo dotyczy. Czy jest to człowiek umocowany partyjnie, czy nie. Czy jest to człowiek o takiej, a nie innej pozycji towarzyskiej albo innej. Oczekujemy wreszcie tego, że tak jak wszystkie media, tak zwane tradycyjne, te wszystkie media, tak zwane porządne, zajmowały się zeznaniami pana doktora sygnalisty wtedy, kiedy on poszedł do prokuratury i celowo, z rozmysłem niczego nie powiedział, żeby tymi zeznaniami zajmowały się tak samo uważnie, tak samo dużą uwagę, dużo nagłośnienie do tego faktu przywiązywały, do faktu tego, że dwa dni później, w poniedziałek, już z obrońcą, ze swoim mecenasem, ten człowiek tam poszedł, przesiedział kilka godzin, bodajże prawie 9, i udzielił wyczerpujących odpowiedzi na ogromną liczbę pytań zadanych przez prokuratorów. To są wszystko rzeczy, których oczekuje zwykły człowiek. Bo moim zdaniem na końcu to jest właśnie to, co jest najważniejsze. My nie jesteśmy w stanie jako zwykła pojedyncza osoba, jako pojedynczy przedsiębiorca, firma czy nawet grupa jakichś tam ludzi, przedsiębiorców czy obywateli, mieszkańców danego regionu, my nie jesteśmy w stanie walczyć o swoje, jeżeli nie mamy oparcia w instytucjach, które to państwo de facto powinny tworzyć. No bo przecież państwo to nie tylko granice, to nie tylko język, waluta, to nie tylko systemy prawne, takie jak kodeks karny, kodeks cywilny, jak te wszystkie elementy, które regulują nasze funkcjonowanie, regulują nasze życie, ale to również instytucje, które w tym kraju funkcjonują. To jest coś, co myślę jest naszym problemem od bardzo, bardzo wielu lat, że na korzyść czy z potrzeby pojedynczej, drobnej, dzisiejszej potrzeby politycznej pod kątem jednych wyborów, jednego głosowania w Sejmie czy jakiejś jednej układanki, choćby z przyszłym koalicjantem, jakiegoś przekupstwa politycznego, zmieniane są całe części polskiego prawodawstwa, dopasowywane są do tej sytuacji, która dzisiaj, tu i teraz potrzebna jest jakiemuś politycznemu gangusowi, politycznemu watażce, aby dopiąć pewne deale. Myślę, że tutaj idealnym przykładem jest wyjątkowo skompromitowana i wyjątkowo niesympatyczna osoba pana Arłukowicza, który był działaczem najgłośniej krytykującym Tuska za czasów jego pierwszych rządów i ten najbardziej krytykujący Tuska działacz, jak tylko stworzono dla niego lipne ministerstwo, w którym niewiele się działo i nie bardzo miało sens, natychmiast tego Tuska krytykować przestał. Dziś został wyznaczony do obrony całego aparatu tusko-lekarskiego w tej całej aferze. Ja myślę, że to są rzeczy, które chyba najbardziej do nas docierają powoli wraz z rozwojem tej afery i również wraz z tym, że informacje wokół niej zamykają się coraz bardziej do tej bańki, z której się wzięły. Zamykają się coraz bardziej do kanału Zero, do kanałów YouTube'owych, do ludzi takich jak wy, jak ja, którzy o niej nie zapomnieli, którzy cały czas mają świadomość, że ona jest świetnym wziernikiem, takim teleskopem do wnętrza organizmu państwa polskiego wycelowanym, który po prostu pokazuje nam mechanizmy działania władzy, mechanizmy przepływu pieniędzy, który pokazuje sposoby, w jakie można, nie w świetle prawa i nie legalnie, tylko za przyzwoleniem, za podpisami konkretnych osób, załatwiać sobie ogromne kontrakty, załatwiać sobie ogromne pieniądze albo załatwiać sobie ogromną władzę. Ta afera bardzo wiele pokazuje, ale jak widać pokazuje nadal zbyt mało, bo nie mamy odpowiedzi na końcowe, najważniejsze pytanie. Czy ona doprowadzi do jakiejś realnej zmiany? Czy ona doprowadzi do sytuacji, w której coś nowego wydarzy się w polskim systemie prawnym, albo przynajmniej, czy doprowadzi do sytuacji, w której ci ludzie dzisiaj konkretnie wykazani przez dokumenty albo wskazani palcem przez świadków, przez sygnalistów, będą poddani takiej zwykłej, codziennej odpowiedzialności za swoje ruchy. Bo raz jeszcze, tak jak to wcześniej powiedziałem, mi osobiście i pewnie wielu z was tak samo, bo słyszę to w rozmowach, które prowadzimy, wcale nie chodzi o to, żeby poleciał ze stanowiska jakiś tam Trzaskowski, jakiś tam Kierwiński, czy jakaś inna cholera, czy z Urzędu Miasta, czy z układów partyjnych. To są pionki, w najlepszym wypadku pionki, które możemy traktować jako dużej klasy i dużej wagi szkodniki, ale to są nadal rzeczy drobne i rzeczy nieistotne. Bo na samym końcu najważniejsze jest jedno. Na końcu chodzi o to, żebyśmy my znowu odzyskali zaufanie do tego, że to nasze państwo potrafi sobie radzić z tematami, które na co dzień przed nim są stawiane. Jeśli całą tą aferę uda się rozmyć, uda się przez choćby pokazywanie następnych przykładów, takich właśnie zarabiających ponad miarę, de facto dopuszczających się oszustw, dopuszczających się kradzieży lekarzy, jeśli uda się ją schować w ilości, tego, że tych przypadków są setki, więc schowany zostanie dr Kacprzyk, ten pupilek Platformy Warszawskiej, jeżeli nie dojdzie do sytuacji, w której zostaną postawione prawdziwe zarzuty, zostanie przeprowadzone postępowanie prokuratorskie, sądowe, nie zostaną wskazane konkretnie odpowiedzialne osoby, nie padną wyroki, nie zostaną te wyroki przełożone na odsiadkę albo na jakieś inne konsekwencje zawodowe czy prawne, to będziemy mieli kolejny etap, tylko kolejny etap tej wielkiej epopei o tym, jak to polskie państwo jest pozbawiane zębów, jak to polskie państwo pozbawiane jest jakiejkolwiek tożsamości, jak pozbawiane jest jakiejkolwiek siły. Były takie słowa w kampanii wyborczej prezydenckiej z zeszłego roku, które wypowiedział dr Bartoszewicz, który pokazywał nam na przykładach i zrobił to fenomenalnie dobrze, pokazywał na przykładach, jak konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, konflikt wokół Sądu Najwyższego, konflikt wokół NBP, wokół różnych osób, różnych instytucji, które w tym układzie rządzenia państwem, takiego codziennego operacyjnego rządzenia państwem zostały uruchomione, jak te konflikty sprawiają, że de facto nasze państwo przestaje mieć jakąkolwiek możliwość działania. On tam wskazywał bardzo rozsądnie, bardzo sensownie na to, że winni są i jedni i drudzy. Pewne zmiany zaczął Tusk przed końcem swojej kadencji, zaczęli politycy PO, kiedy Tusk już uciekł do Europy, ale te rzeczy, które powinny być wtedy w roku 2015-2016 natychmiast zatrzymane i wyczyszczone przez ludzi z PiS-u, zostały zamiast tego wykorzystane do tego, żeby oni sami, korzystając z tych samych nieczystych zagrań, mogli wsadzić do tych instytucji kontrolnych, do tych instytucji rozstrzygających swoich ludzi w większej ilości. Przez cały okres funkcjonowania tych dwóch partii politycznych, PiS-u i PO przy władzy, przez cały okres ostatnich 17 lat mamy do czynienia z sytuacją, w której de facto jedna partia zaczyna psucie, druga je kontynuuje, podnosząc na wyższy poziom. Ci kolejni, przejmując władzę, podbijają to jeszcze wyżej. Nigdzie nie ma żadnych prawdziwych rozliczeń, nigdzie nie ma prawdziwego korygowania kursu, bo w bardzo wielu sytuacjach, w bardzo wielu instytucjach, w przypadku bardzo wielu polityków czy bardzo wielu stanowisk ważniejszy jest interes partyjny niż interes państwowy. Interes tych ludzi, którzy mają swoje wszystkie żetony umieszczone na jednym polu, czerwonym lub zielonym, niż interes tych, którzy chcą funkcjonować w kraju, który jest rządzony zasadami, które jest rządzone jakimś prawem, jakimiś instytucjami. Nie ma tutaj specjalnej wartości w tym, żebyśmy dzisiaj rozmawiali, kto ma na sobie więcej winy, czy to ekipa Ziobry, czy to ekipa Żurka, Bodnara, czy to ekipa Morawieckiego, czy to ekipa Tuska. Oni są siebie warci. Nie chcę tu schodzić do tego prostego skojarzenia, do tej prostej bazy PiS-PO jedno zło, choć akurat pod tym względem moim zdaniem absolutnie to przysłowie, że to powiedzonko jest w 100% adekwatne, bo przecież jedni i drudzy robią to samo i nie naprawiają błędów poprzedników czy przekrętów poprzedników, a tylko nakładają swoich ludzi na system zepsuty przez poprzedników. Natomiast myślę, że to jest większy problem. Myślę, że to jest problem, który dotknął całej funkcjonującej historycznie w Polsce przez ostatnie 30 parę lat klasy politycznej. Popatrzcie, przez wszystkie te lata, od roku 88, ustawy Wilczka, potem 89 rok, 6 czerwca, wybory kontraktowe, zmiana władzy, oczywiście niepełna, tylko taka, na którą pozwoli układ w Magdalence, ustalenia, które były i zarówno przy Okrągłym Stole, jak i w paru innych miejscach, gdzie Kiszczak układał się ze swoimi, jak wyszło po latach, agentami Solidarności. Te wszystkie ustalenia sprawiły, że my przez 30 parę lat mamy przed sobą ludzi, którzy mimo najróżniejszych czasów, lepszych, gorszych dla ich osoby, dla ich partii politycznej, nigdy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, finansowej, odpowiedzialności karnej za rzeczy, których dopuścili się na wcześniejszym etapie swojej pracy, na wcześniejszym etapie swojego funkcjonowania w tych służbach publicznych. Nie mamy posadzonych polityków z tej pierwszej, najważniejszej grupy. Grupy, która czasami ma 15 osób, czasami 50 i tak dalej, czasami tylko 3. Nie ponoszą odpowiedzialności ludzie, którzy będąc czynnymi politykami zasiadali w spółkach Skarbu Państwa, zasiadali w zarządach, radach nadzorczych, podpisywali pewne dokumenty, czy zakulisowo przy pomocy po prostu ustaleń dokonywanych na SMS-ach, telefonach, czy przy cichych spotkaniach rządzili losem polskich firm, rządzili losem polskiej gospodarki. Nierozliczony został nikt, kto funkcjonował w ramach planu Balcerowicza, kto doprowadzał do całkowitej ruiny gospodarkę, którą Polska odziedziczyła po Gierku. Nierozliczeni zostali tacy jak Janusz Lewandowski, ludzie, którzy schronili się w strukturach europejskich mimo ogromnych win, mimo ogromnego bałaganu i szkód, które zostawili po sobie w polskiej gospodarce. Nierozliczeni zostali ludzie, którzy byli umoczeni, na których no, naprawdę sporo informacji obciążających mamy nawet w przestrzeni publicznej, takiej jak nasz YouTube, nasz internet. Ludzie, którzy są zaangażowani, czy byli zaangażowani w aferę FOS, w aferę Żelazo, w te wszystkie rzeczy, które dały podstawy finansowe do funkcjonowania w pierwszych latach tak zwanej Nowej Rzeczpospolitej ludziom związanym ze służbami cywilnymi czy służbami wojskowymi. Nawet w tych ostatnich latach, kiedy obydwie partie, PiS i PO, te, które rządziły danymi koalicjami w danym momencie, kiedy one się odgrażają do siebie nawzajem, a tak naprawdę tylko prężą muskuły do swoich wyborców, że będą rozliczenia, że będą się siedzieć, że będzie dożynanie watahy i tak dalej, nic się nie dzieje. Nie siedzą PiS-owcy, nie siedzą PO-owcy, nie siedzą ludzie, o których z imienia nazwiska wiemy, że dopuszczali się rzeczy strasznych albo tylko szkodliwych. Tylko szkodliwych, jeśli wyparowanie całego zysku Orlenu, numeru jeden, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, w ciągu mniej niż jednego roku jest tylko drobiazgiem, jest tylko i wyłącznie wykroczeniem menedżerskim, to daj Boże każdemu takie możliwości, żeby niszczyć lub stawiać na nogi firmy o wielkich potencjałach. Myślę, że to jest to coś, co jest największym kosztem, a przy okazji największym chyba bólem, który z tej całej afery w Szpitalu Południowym wynika. My z dnia na dzień widzimy, że mimo tego, jaka jest skala kradzieży, jaka jest skala oszustw, ilu ludzi jest zaangażowanych w to, aby przyklepać jednemu doktorkowi 1 600 000 zł wypłat w ciągu roku, żeby przyklepać salonik VIP, żeby przyklepać obsługę klientów poza kolejnością, żeby przyklepać możliwość wyciągania z SOR-u lekarzy, którzy powinni pracować przy osobach, którym grozi śmierć, po to, żeby wyciągać ze stuporu alkoholowego czy wyciągać z kaca mordercy polityków partii rządzącej. My wszystko to widzimy i jesteśmy przerażeni, bo nie ma żadnej siły, która mogłaby doprowadzić do jakichkolwiek ruchów idących dalej. Jak na to wszystko nałożymy dzisiaj sytuację, że PiS poczuł się zagrożony, bo przecież przy okazji afery w Szpitalu Południowym zaczęto przypominać, że te kominy płacowe, te możliwości zarabiania setek tysięcy złotych miesięcznie przez zwykłych lekarzy, nie przez jakichś wybitnych specjalistów, to jest de facto pokłosie przepisów wprowadzanych przez premiera Morawieckiego i ekipę dwóch ministrów zdrowia w czasach covidowych, to nagle się okazuje, że widzimy, że to PiS zamiast atakować PO, zamiast atakować ludzi, którzy są wprost odpowiedzialni za tę dzisiejszą awanturę, że PiS zaczyna bronić swoich, zaczynając się przypieprzać do Konfederacji, do ludzi od Brauna, czy nawet do ludzi z Lewicy, czy z ruchu Razem, którzy próbują faktycznie dojść do sedna tego problemu i dotknąć osób fizycznie odpowiedzialnych. Myślę, że to jest ten fakt, który powinniśmy wszyscy zapamiętać i zabrać ze sobą do urny wyborczej w roku 27, kiedy za rok z okładem będziemy głosowali w następnych wyborach parlamentarnych. Powinniśmy pamiętać o tym, że jeśli przychodzi do sytuacji, na której można wydrzeć ze Skarbu Państwa ogromne pieniądze, oni wszyscy grają w tej samej drużynie. To jest drużyna według schematu my tu na dole i oni tam na górze. Jeśli trzeba rozliczać tych onych, to rozliczenie wyjdzie tylko spośród nas. Tylko my, ludzie, którzy nie są w tej klice, ludzie, na których nie ma haków, ludzie, na których nie ma ustawek politycznych, ludzie, którzy nie są na liście głosujących tej drugiej partii, tej przeciwnej partii, tylko my jesteśmy w stanie faktycznie dokonać jakichkolwiek rozliczeń. I tu myślę, że wniosek dla nas wszystkich. Moim zdaniem nie ma wyjścia z sytuacji politycznej w Polsce innego niż to, że tłumnie do polityki włączą się nowi ludzie. Ludzie nieumoczeni w afery, ludzie, którzy nie są w młodzieżówkach, którzy nie byli członkami, którzy nie byli uczestnikami najróżniejszego rodzaju przekrętów, najróżniejszego rodzaju ustawek, zarówno politycznych, jak i finansowych. Ludzi, którzy mają własne nazwisko, którzy mają własną pozycję. Fajnie, jakby mieli jeszcze własne pieniądze i byli otworni na prostą, chamską propozycję przekupstwa. I takich ludzi w Polsce jest cała masa. Ja to już mówiłem w wielu miejscach, ale powiem chyba jeszcze raz u siebie. Liczyliśmy to z Marcinem Paladę, człowiekiem, który prawie jak nikt zna się na statystyce polskiego świata politycznego i wyszło nam z tej kalkulacji bardzo proste porównanie. Do tego, aby wymienić wszystkich liczących się ludzi w polskim aparacie państwowym, wszystkich ministrów, wiceministrów, dyrektorów departamentów, dyrektorów oddziałów regionalnych wszelkich instytucji, które mają prawo sprawdzać wasz dom, waszą firmę czy wasze życie, aby wymienić ich wszystkich, z posłami i senatorami włącznie, wystarczy w przypadku Polski między 21 a 24 tysiące ludzi. Ta różnica wynika z tego, jak głęboko chcemy zejść w każdej z organizacji, czy chcemy wymieniać kierowników regionów, powiatów czy gmin, czy wystarczy, jak zatrzymamy się ten jeden poziom wyżej, tylko i wyłącznie na poziomie instytucji regionalnych albo centralnych. Powiecie, 21, 24 tysiące ludzi to strasznie dużo. Ta to nie jest dużo, bo patrząc na to, jak skonstruowana dzisiaj jest polska mapa samorządowa, te 21 czy nawet 24 tysiące ludzi, którzy mogliby całkowicie zmienić kierunek polskiej polityki i zmienić kierunek, w jakim idzie to nasze państwo, to wychodzi statystycznie mniej niż 5 na powiat. Nie na wioskę, nie na blok w mieście, ale po 5 na powiat. Nie uwierzę w to, jeśli ktoś z was mi powie, że nie da się w powiecie, w całym powiecie, znaleźć 5 ludzi. Oni nie muszą być przesadnie inteligentni, nie muszą być przesadnie uczciwi, nie muszą to być święci w ciele zwykłego człowieka, zwykłego Polaka. Wystarczy, jak na początek będą nieumoczeni, nie będzie na nich haków, nie będzie można im zarzucić niczego, co śmierdzi długoletnim kryminałem, a dzięki temu nie będzie można ich kontrolować prostymi zagrywkami służb czy prostymi zagrywkami cwaniaków ze świata polityki. Te 5 osób to jest tak naprawdę niewielka liczba w stosunku do mieszkańców każdego powiatu w Polsce. Pytanie, czy uda nam się te 5 osób w każdym powiecie znaleźć, żeby mieć możliwość stworzenia list wyborczych, a później stworzenia list kandydatów do pracy na tych stanowiskach kluczowych i pośrednich we wszystkich instytucjach, które państwo polskie tworzą, a zarazem doją z niego ogromną kasę. I rzecz najważniejsza chyba na koniec. Znacie moje podejście do partii magdalenkowych, znacie moje podejście do partii lewicowych, więc chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie myślę tutaj o tym, że te 21 czy 24 tysiące ludzi muszą się znaleźć takich, żeby mogły dołączyć tylko do Konfederacji, do Korony Brauna czy jakiejś innej partii, którą może jeszcze przed wyborami zobaczymy na scenie politycznej, która będzie chciała zająć miejsce którejś z tych partii właśnie z Magdalenki się wywodzących. Nie. Wystarczy w zupełności, jeśli wasz kawałek pamięci czy charakteru sprawia, że jest wam bliżej do Razem, bliżej do Lewicy, czy bliżej do PiSu albo IPO, bo pamiętacie jeszcze czasy w przypadku choćby PiSu, jak PiS zaczynał rządy w roku 2015-16 i faktycznie ten początek miał nie najgorszy, albo pamiętacie Platformę z czasów, kiedy był w niej jeszcze choćby pan Rokita, z czasów, kiedy ogłaszano te postulaty krakowskie, kiedy Platforma Obywatelska jawiła się wielu ludziom, nawet mi, takim uosobieniem nowoczesnej, europejskiej partii, którą można by nazwać chadecką, z bazą na wartościach wywodzących się z chrześcijaństwa, z kultury europejskiej, z podejściem racjonalnym do rodziny, do granicy, do wszystkich spraw związanych z majątkiem i tak dalej. Jeżeli nawet jest wam bliżej mentalnie do Platformy, do PiSu, do tych wszystkich partii, których ja osobiście nie trawię i nigdy na nie nie zagłosuję, to nawet gdybyście weszli do nich, gdybyście to tam włączyli się w działalność partyjną, byłoby to wielką pomocą dla naszego kraju. Bo cały bajer nie polega na tym, żeby stworzyć nowe jedno ugrupowanie, 2 czy 3, które będą próbowały wygonić wszystkich starych polityków, wszystkich starych działaczy z polskiej polityki. Cały numer polega na tym, żeby stworzyć wewnętrzną konkurencję w każdej instytucji, w każdej partii politycznej, w każdej grupie interesów dla tych, którzy tam są od 30 paru lat. Żeby ludzie nieumoczeni, ludzie, na których nie ma teczek, ludzie, którzy nie są obciążeni jakimiś grzechami z przeszłości, mogli w takim PiSie, mogli w takiej Platformie, czy mogli w jakiejkolwiek innej, nawet najbardziej lewackiej, tęczowej, czy przesiąkniętej zieloną teorią o środowisku instytucji czy organizacji, żeby oni mogli zacząć walczyć o prawo głosu, a później ten głos powoli przenosić w ręce ludzi, którzy nie mają haków na siebie, którzy nie są obciążeni właśnie jakąś parszywą przeszłością. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zmienić Polskę, wprowadzając do polityki kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy nowych, nieumoczonych nazwisk, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy nowych, nieumoczonych ludzi. Bez takiej zmiany, bez takiego szerokiego wachlarza ludzi, z których można będzie stworzyć nowe listy wyborcze, nowe listy kandydatów na stanowiska menedżerskie, czy po prostu na stanowiska pracy w kluczowych instytucjach, kluczowych firmach i tak dalej, nic nie zrobimy. Następnym krokiem będzie to samo, ale na poziomie o jedno oczko niżej, na poziomie organizacji samorządowych, spółek miejskich, tych wszystkich ogromnych karmników, paśników, nazwijcie tak jak chcecie, takich jak Szpital Południowy w Warszawie, takich jak spółki miejskie, jak te miejsca, gdzie nagminnie zatrudniają się nawzajem prezydenci miast, ludzie, którzy siedzą w firmach samorządowych. Tylko że tego wszystkiego nie da się zrobić naraz i myślę, że my musimy najpierw zająć się sprzątaniem tej górnej, głównej polityki, a potem w następnych wyborach, w następnym festiwalu demokracji tak samo ciekawą, tak samo szeroką listę podstawić naszym rodakom do wyboru jako te nowe rozwiązania, te nowe ugrupowania, czy nowi ludzie w starych ugrupowaniach w nowym festiwalu wyborczym dotyczącym samorządów. Tego nie da się zrobić jakąś tam drobną grupką aktywistów. Do tego jest potrzebne szersze zainteresowanie Polaków, polityką. Na szczęście, tu oczywiście na szczęście mówię w cudzysłowie, ci politycy, którzy nami rządzą od 30 paru lat, bez ustanku dbają o to, żebyśmy mieli poziom wkurwienia tak wysoki, że w pewnym momencie stwierdzamy, że dosyć już, dosyć ich w polityce, brakuje tylko tego drugiego kawałka. Jeśli ich nie będzie, to my musimy tam wejść. Popatrzcie na partie, które macie w swoim regionie, popatrzcie na ludzi, którzy działają w jakichś ugrupowaniach partyjnych, zobaczcie, kto waszym zdaniem jest sensowny, kto blisko waszego serca, kto blisko waszej głowy rezonuje i przygotujcie się do tego, że do tej polityki trzeba będzie wejść, bo jeśli nie, to kacprzyki, to Tuski, to Kierwińskie będą tym krajem rządzić do samego końca mojego lub jej. Radek Pogoda z Ostoi Tradycji w Podkarpackim. Dziękuję wam bardzo i zapraszam na kolejne pogodne shorty.